zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Szłyś daleka, każda z innej strony. Bezdrożami przemierzały ziemię. Kto je spotkał, patrzył w ślad strwożony. Wszystkie trzy niezwykłe niosły brzemię. To nie będzie lament bez powodu. Nikt nie woła nadaremno Boga. Szły do Polski wszystkie trzy ze wschodu. Niosły brzemię, ciężkie grzechy wroga. Pierwsza szła najdłużej, z głębi wieków, w szacie z lodu, zamarznięta, biała. Łzy jak perły ślad znaczyły w śniegu, skrzyła się od łez Syberia cała. Za nią szli z kibitek, spod Tobolska i wołali z wagonów bydlęcych: Sybiracka nasza Matko Boska, i w kajdanach wyciągali ręce. Druga matka nad dołami stała, wciąż liczyła, nic się nie zgadzało. Nad dołami stała, skamieniała, tylu synów ciągle brakowało. Czas uciekał, granice przekraczał, wielka cisza nad światem się stała. Nikt nie kajał się, nikt nie przebaczał. Matka Boska Katyńska płakała. I mówiła Matka Boska do nich: żaden las już prawdy nie zasłoni. Prawda o was kiedyś wstrząśnie światem, kto ofiarą, kto niestety katem. A ta trzecia, najświętsza, w strzępach krwawej kapoty, liczy domy spalone, pokrwawione płoty. Czaszek tu nie pozbierać, ofiar tu nie policzyć, krzywdy tej nie opisać, zbrodni tej nie wykrzyczeć. Bo zbrodnia największa na tej ziemi się stała. Ziemia krwią popłynęła i ziemia milczała. Matka Boska Wołyńska ręce ciągle ma puste. Oczy ma wydłubane, nieme usta. Ot i polskie lacrimozo, polskie łzy, ot i polskie lacrimozo, polskie łzy, ot i polskie lacrimozo, łzy. I zbierają je, zbierają, i zbierają je, zbierają, i zbierają je, zbierają matki boskie trzy, a ta pierwsza cała biała, a ta druga skamieniała, a ta trzecia. A ta trzecia? A ta trzecia?
Stanisława Wiatr-Partyka, urodzona w Nieświeżu, 1930 roku. Córka funkcjonariusza Policji Państwowej zamordowanego w Twerze, wywieziona do Kazachstanu. Pedagog, poetka, współautorka audycji Tobie Polsko.
Dobry Państwu, w audycji Tobie Polsko pan Andrzej Fenrych w imieniu Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Organizacji Patriotyczno-Niepodległościowych w Tarnowie podzieli się swoimi refleksjami dotyczącymi znamiennej daty 17 września.
Piękny wrzesień 1939 roku sprowadził na Polskę agresję dwóch sprzymierzonych systemów totalitarnych – hitlerowskiego faszyzmu i stalinowskiego komunizmu. Dokonano czwartego rozbioru Polski. Przez wiele lat w PRL dowództwo i żołnierze kampanii wrześniowej byli wyszydzani za nieudolność, brak motywacji w obronie burżuazyjnego systemu gospodarczego, szarże kawalerii na niemieckie czołgi i tym podobne absurdy. Chodziło o wykazanie, że tylko Armia Czerwona może dokonać tego, czego nie udało jej się osiągnąć w sierpniu 20 roku – zająć Polski i stopniowo rozlać czerwoną rewolucję na Europę dla dobra internacjonalizmu komunistycznego. Wojny sowieckiej, polsko-sowieckiej w 1939 roku nie było, ponieważ została ona wstrzymana rozkazem dowódcy Armii Polskiej, marszałka Śmigłego Rydza, rozkazem 17 września tego roku i Rosja nie wypowiedziała Polsce wojny. Dwa pokolenia Polaków z przyczyn ideologicznych nie poznały prawdy o faktach wynikających z bolszewickiej agresji na ojczyznę. Z wbicia Polsce noża w plecy. Oficjalna wersja głosiła, że mniejszości narodowe zamieszkujące wschodnie tereny II Rzeczpospolitej, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, w poczuciu zagrożenia ze strony nadciągających Niemców i upadku państwa polskiego, prosili kraj rad o przyjęcie pod opiekę tego terytorium. Dziwna zaiste logika rozumowania, by bronić słabszych przyjaciół przed silniejszym sojusznikiem. Według sondaży opinii społecznej ponad 70% Polaków z niczym nie kojarzy daty 17 września 1939 roku. Coraz głośniejsze stają się nawoływania, już dość tych rocznic, rozpatrywania klęsk, wspomnień kombatanckich. Trzeba patrzeć w przyszłość, a nie stale wstecz. Konsekwencje 17 września 1939 roku są do dziś aktualne i znacząco wpływają na przyszłość. Pierwszą z nich jest trwała utrata przez Polskę wschodnich terenów stanowiących 47% ówczesnego państwa, potwierdzona haniebnym układem jałtańskim przez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera Wielkiej Brytanii, wspomnianego już dziś Winstona Churchilla, stosownie do żądań Józefa Stalina. Faktu tego nie może niestety poddawać rewizji nikt pozostający przy zdrowych zmysłach. Są jednak nadal aktualne krzywdy wywiezionych stąd Sybiraków, niewolniczych więźniów pracujących w tajdze, w kopalniach uranu czy węgla, rodzin pomordowanych w Katyniu i 130 innych miejscach kaźni, nieuregulowane należności za tak zwane mienie zaburzańskie itp. Czwarta z brzegu kwestia to wiarygodność partnerów zza wschodniej granicy wyrąbanej przez Czerwoną Armię we wrześniu 1939 roku na naszym organizmie państwowym. Tak jak podeptano międzynarodowe prawa, wbijając Polsce nóż w plecy, tak oszukano obrońcę obleżonego przez dwóch agresorów Lwowa 22 września 1939 roku generała Władysława Langnera, który za honorową kapitulację miasta otrzymał gwarancję sztabu marszałka Siemiona Timoszenki przejścia z wojskiem do Rumunii. A w rzeczywistości wszyscy oficerowie zostali internowani w Starobielsku i leżą z kulami w głowie w Charkowie Piatichatkach. Szanując i czerpiąc wiedzę z historii, oczywiście trzeba żyć teraźniejszością i czasem przyszłym. Uzyskane wbrew woli rodzimych i zagranicznych komunistów wolność i suwerenność są najwyższym dobrem. Orężem w walce o ich pełną realizację nie może być barykada i karabin, lecz wyłącznie karta wyborcza przy każdej okazji.
Pani Stanisławo, pamięta Pani, jak to się wszystko z tymi audycjami zaczęło w RDN-ie, który to był rok?
Kiedy to było? Na samym początku istnienia radia.
Już można było mówić, prawda?
Już było, byśmy mówili dużo wcześniej, tak, tylko można było mówić do mikrofonu. Można było upowszechniać to, co myślimy, czujemy i co tak bardzo chcieliśmy zawsze powiedzieć. I nie zawsze było do kogo, a na ogół nie było do kogo mówić. No i to jest, na tym polega dramat Swilaków, rodzin katyńskich. I powiedziałam, jakby w czasie teraźniejszym. Będzie pan zaskoczony. Naprawdę to jest ciągle aktualne. To były audycje tarnowskich organizacji niepodległościowych. Bardzo dużą część tej pracy wziął na siebie nieodżałowany nasz kolega świętej pamięci, druh, profesor Tadeusz Wenda, pani Barbara Wiatr z ramienia rodzin legionowych. A więc było AK, byli legioniści, a Katyń i Sybir wzięłam na siebie, jako że no, oba te symbole mocno się wpisały w moje życie.
Cud, że te wszystkie nagrania się zachowały i są akurat u pani na taśmach.
Ja nie wiem, czy to jest ciekawe, dlatego że to jest jakaś nieprawidłowość, że one są u mnie, prawda? Ja ich nie przemycałam, zapewniam pana. Ja po prostu przynosiłam puste kasety i czyste kasety i wymieniałam. One wtedy jakby nie przedstawiały wartości, one były po prostu kasowane, kiedy się zorientowałam i w ten sposób te pierwsze audycje bardzo emocjonalne przepadły. No a całą resztę mam. I to spędza mi sens powiek, jako że w ogromnej większości autorami wspomnień, refleksji, wypowiedzi, apeli bardzo żarliwych, no, są ludzie, którzy już odeszli, a którzy przecież ze wszechmiar zasługują na pamięć. Tak też te kasety traktuję jako depozyt swoisty, ale muszę powiedzieć, że tutaj spotkała mnie ogromna, radosna niespodzianka. Moje zmartwienie niejako przejęła moja była uczennica. W tej chwili chcę powiedzieć o pani Elżbiecie Zięba, która pewnego dnia, a właściwie pewnej nocy, wracając skądś tam, zobaczyła światło w moim oknie i natychmiast zadzwoniła, co się dzieje. Powiedziałam, co się dzieje, nie mogę spać, bo akurat nie cały stół założony kasetami, a ja, mogę powiedzieć, płaczę. Tak było. Pani Elżbieta przyjechała. Przyjechała, to naprawdę było późno, popatrzyła na te kasety, popatrzyła na mnie, pewno posłuchała i stał się cud. Wróciła do domu, do godziny trzeciej siedziała przy komputerze, pisała interpelację. Następnie rano pojechała do Krakowa. Wygłosiła na początku i nikt jej nie przerwał i dostała ogromne brawa i za tym poszły no, niezwykłe gesty, nawet pewno nie to słowo, to nie były gesty, to były bardzo ważne decyzje, bardzo ważne czyny i w ten sposób odbyły się warsztaty dla nauczycieli, w ten sposób się odbyła się realizacja, przeniesienie wielu audycji na płyty. No więc płyt było w sumie, trudne do uwierzenia, 4200. To były tematyczne, 4 płyty. Katyń, Doły śmierci, Sybil, Zesłani na śmierć. Była płyta legionowa i płyta AK. One zostały rozdane szkołom, bibliotekom i ciągle są ludzie, którzy pytają o nie, a więc jakoś zaistniały i robią swoje.
Mija 55 lat od pamiętnej dla Sybilaków daty najtragiczniejszej masowej wywózki w głąb obcych, lodowatych przestrzeni, na stepy, do tajgi, do łagrów. Słowem, na Sybir. Kogo? Za co? Dlaczego? Przedstawię dziś Państwu tragiczne losy Zofii Solarzowej, zesłanej wraz z czworgiem małych dzieci na Sybir w roku 1940. Może uzyskamy odpowiedź na powyższe pytania. Była wdową po legioniście polskim Władysławie Solarzu, który wsławił się walcząc w legionach polskich w czasie I wojny światowej na wschodnich terenach Polski. NKWD, stukając kolbami do drzwi, czyniąc straszliwy popłoch wśród dzieci, wtargnęło do domu. Po przeprowadzeniu szczegółowej rewizji odczytano wyrok. W przeciągu 30 minut należało ubrać dzieci, z domu niczego nie wolno zabrać, jedynie te 6 bochenków świeżo upieczonego chleba, które leżą na stole. Wobec bezradności Zofii dzieci ubrano w byle co i wyprowadzono przed dom. Tam już czekały sanie, by przy prawie 40-stopniowym mrozie zawieźć do Balanowicz. Na stacji towarowej czekała milcząca, skamieniała gromada ludzi bezradnych wobec tragedii. Organizacja transportu trwała kilka dni. Siedzieli stłoczeni, głodni, przemarznięci do szpiku kości na betonowej posadzce nieogrzewanej stacji, bez ciepłej strawy, a nawet bez wody. Otoczeni kordonem czerwonoarmistów. Potem popędzono wszystkich do wagonów towarowych, które wreszcie podjechały. Ale tam też nie było lepiej. Na 4 pryczach stłoczono 12 rodzin, 62 osoby. Gdy transport był skompletowany, wagony zaryglowano, a drzwi zaplombowano. Pociąg ruszył w swoją upiorną podróż. Mróz, brak żywności, wody, ubikacji. Ciągły płacz dzieci wołających: zimno, jeść, boli. Wagony były otwierane raz na kilka dni. Wtedy zabierano zmarłych, a żywi, raczej ledwo żywi, mogli nabrać do wiader śniegu. Oprócz lichej odzieży na sobie nie mieli żadnego okrycia. Spali na gołych deskach, przytuleni ciasno do siebie. Z braku wody lizali sople zwisające z sufitu. Zofia skąpo wydzielała dzieciom po kromeczce chleba zabranego z domu, po malutkiej kromeczce, raz dziennie, bo przecież nie wiadomo, kiedy ten koszmar się skończy. Często odczepiano lokomotywę, wówczas czekano na bocznicy po kilka nieraz dni, widząc na sąsiednich torach podobne pociągi, słysząc głosy ludzi błagających o wodę i chleb. Nieraz byli świadkami podobnej tragedii. Widzieli, jak z innych wagonów wyrzucano zwłoki zagłodzonych biedaków, jak układano je na zamarzniętej ziemi obok wagonów. Po 6 tygodniach jazdy pociąg dobrnął do ostatniej stacji. Była to stacja Szabrycha w obwodzie Gorki. Przed nimi był barak drewniany, a wokół niebotyczne jodły i sosny i tunele wśród zasp chyba 3-metrowych. Mróz dochodził do 50 stopni. Ten barak to był tylko przystanek. Za nim stały podwody, sanki zaprzężone w konie, którymi powoziły kołchoźnice w kufajkach, na nogach szmaty i łapcie z łyka wiklinowego. Przysiłek Południowica, do którego trzeba było dojechać, był oddalony o ponad 40 km drogi, wśród zasp wysokich ośnieżonych drzew, w zadymce i wzrastającym mrozie. W tunelach, w śniegu po uszy, ruszyły sanie z rodziną Zofii Solarzowej na kolejny etap. Przytulając swoją czwórkę do siebie, całą drogę Zofia sprawdzała, czy dzieci żyją. Po kilku godzinach takiej męczarni dotarli do celu przeznaczenia. W każdym baraku podobnie jak w wagonie, prycze z desek, a w środku wąskie przejście. Kto miał siły, wydrapywał mech i wiórka spod śniegu, by uszczelnić prześwity między deskami. Wiadomo było, że te baraki były zaplanowane na zamrożenie ulokowanych w nich ludzi. W pobliżu znajdowała się stołówka, gdzie wydawano po 10 deko chleba i miskę lury, która w niczym nie przypominała zupy. Około 4 rano trzeba było ustawić się w kolejce po chleb i stać na mrozie 4-5 godzin. Wszyscy łącznie z dziećmi musieli to jedzenie odpracować w lesie, przy wyrębie i obróbce drzewa. Osłabieni, przeciążeni pracą, do której przecież nikt nie przywykł, ludzie masowo umierali. Z nadejściem wiosny mieszkańców południowicy zaczęły atakować choroby: biegunka, tyfus, malaria. Epidemia rozprzestrzeniała się szybko. Lekarzy ani lekarstw nie było. Z końcem 1942 roku przy życiu pozostała 1/4 część przywiezionych tu Polaków. Powymierały całe rodziny. Z końcem października pozostałych przy życiu zesłańców załadowano do wagonów towarowych. Żegnaj, tajgo, piękny, nieprzebyty, bardzo smutny lesie. Lesie, który dajesz deski na trumny i na nowe baraki. Radość, że coś się zmieni, może będzie lepiej. Radość była duża, no bo gorzej przecież już być nie mogło. A może do Polski? Ta nieśmiała nadzieja rozwiała się po 7 tygodniach jazdy. Były to fragmenty pamiętnika Zofii Solarzowej. Autorka już nie żyje. W ubiegłym roku zmarła też jej córka, Wanda Polak. Cześć ich pamięci.
Ziemianka zimą zawsze była zasypana po sam dach, albo nawet wyżej. Górą często chodziły wilki, całe watachy. Najgorzej było wtedy, gdy dziecko siedziało na piecu. Do sufitu było tuż, a tu nagle wilk rozgrzebuje nad głową śnieg. Wtedy było najgorzej. Tak więc siedziałam na tym piecu godzinami i mówiłam do siebie. Kiwałam się jak w chorobie sierocej i mówiłam do Boga. Boziu, 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 Boziu. Boziu, Boziu, jest mi źle. Boziu, 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 Boziu. Boziu, Boziu, jeść się chce. Boziu, 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 mama gdzie? Boziu, 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 tata gdzie?
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i miasta Tarnowa.